Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszym programie między innymi o tak zwanym podatku cukrowym i obawach z nim związanych pracowników branży spożywczej, a także co zrobić, by praca dawała nam satysfakcję oraz czy kodeks pracy pozwala na pracę przez 10, a nawet 12 godzin dziennie i ile wolnego przysługuje za pracę w nadgodzinach. Od 1 lipca ma obowiązywać tak zwany podatek cukrowy, a to oznacza, że napoje słodzone oraz alkohole w butelkach o pojemności do 330 ml będą kosztować więcej. Co na to konsumenci? Pytał Andrzej Kowalski.
Na pewno odstawi masa ludzi, zmniejszy, zredukuje ilość spożywanych tych napojów z racji jego kosztu. Czy to jest skuteczna broń? Nie wiem. To czas pokaże. Aczkolwiek na pewno jest to lepsze niż nierobienie nic. Kompanie uświadamiające spływają po ludziach, tak, bo to jest wiedza, która wpada jednym uchem, wypada drugim. Dopiero właśnie takie przyciśnięcie klienta kolanem, brzydko mówiąc, do ziemi, tak sprawia, że ten klient zaczyna się zastanawiać. Ja nie patrzę w żadnym kierunku, nie jestem za żadną partią, tylko patrzę tak, sam zrezygnowałem z cukru, staram się wodę tak sobie zamiast tej coli. Wprowadzenie tego podatku dla mnie jest pozytywnym spojrzeniem w walkę z otyłością, którą sam prowadzę. Korzystam z tego raz na jakiś czas, też nie będzie to jakiś wydatek, który obciąży mój budżet, tak, bo nie kupuję tego na co dzień.
Ludzie są tak przyzwyczajeni do tych napoi, to jak człowiek widzi w sklepie, że w tym koszu jest tyle napoi z cukrem, to przeraża. Ale jak są przyzwyczajeni do tego picia, będą pili. Ja nie słodzę, ograniczam się ze względu na swój stan zdrowia. Młodzi to już aż przesadzają z tymi napojami, z tym cukrem, z tym słodyczami. Edukacja. Przede wszystkim edukacja. A podwyżka to tam złotówkę czy dwa nie będzie żadnego znaczenia, bo jak dana osoba nie zrozumie, że to jest szkodliwe, no to niestety. Proponuję właśnie młodym wodę, dlatego że słodycze, no niestety, cukrzyca nie tylko starszych ludzi atakuje.
Myślę, że różnica w cenie będzie na tyle niewielka, że po prostu ci, co są przyzwyczajeni i cały czas, że tak powiem, kupują i spożywają te napoje, to raczej nie powstrzyma ich to przed kontynuowaniem tego, tak? Kupować kupuję, to prawda dość rzadko, no ale tam raz na jakiś czas korzystam, nie powiem, że nie. Myślę, że raczej odstraszać nie będzie, no bo jak będę miał ochoty na Pepsi, dajmy na to. Lubię smak, więc złotówka to mi nie zrobi absolutnie różnicy. To trzeba zmieniać w świadomości już społecznej od najmłodszych lat, no nie pompować w te dzieci tych słodkich napojów, no wiadomo potem czym to się kończy. Mają po 10 lat, a już są kluskami, że tak powiem. Także no trzeba zacząć walczyć z tym już od najmłodszych lat u dzieci, po prostu no znaleźć alternatywne jakieś im źródła, no żeby nie piły tych wszystkich słodzonych napojów, tylko no nie wiem, naturalne soki po prostu albo wody jakieś. Przez to trzeba znaleźć alternatywę. Już od małego to wpajać, bo po prostu bez tego to nic nie zmieni, tak?
Zdecydowanie nie. Sam wzrost nie wpłynie na spadek kupna. Nie będzie to znaczące. Ci, którzy będą mnie chcieli kupić, tak kupią to. Od czasu do czasu kupię sobie właśnie kolę, Pepsi, coś w ten deseń, ale tak poza tym to praktycznie samą wodę piję, więc to niespecjalnie będzie mi przeszkadzać.
Ja nie piję takich słodzonych napojów. Nie słodzę. Wodę tylko piję.
Nie piję słodkich napoi, nie jem słodkich rzeczy. No kiedyś było wszystko tanie i się troszeczkę to zmienia. No może będzie lepiej. Nie wiem.
Będą kosztować też więcej napoje, te, które są zero cukru i tak dalej, które są mniej szkodliwe i według mnie jest to jakby pójście w złą stronę. Świadomości, edukacji przede wszystkim w społeczeństwie, a nie żeby podwyższać ceny produktów po prostu. Będę podejrzewam kupował tańsze odpowiedniki, bo piję dużo wody, ale jednak czasami fajnie wypić coś słodkiego.
Wywiad z ekspertem.
Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą tak zwany podatek cukrowy. Obejmie on między innymi słodzone napoje i alkohol sprzedawany w butelkach do 330 ml. Celem ustawy jest walka z nadwagą i otyłością społeczeństwa, ale związkowcy Solidarności protestują i mówią, że cel ustawy można osiągnąć używając innych, bardziej skutecznych instrumentów, a podatek cukrowy ma wyłącznie cel fiskalny. W studiu jest pan Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NZZ Solidarność. Więc jak to jest?
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Zdaniem Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NZZ Solidarność sposób, w jaki przeprowadza się wprowadzenie ustawy tak zwanej prozdrowotnej, po prostu jest dla nas nie do przyjęcia. Jeżeli miałaby to rzeczywiście być wprowadzana ustawa prozdrowotna, to powinno jednocześnie być wprowadzana profilaktyka uświadamiająca społeczeństwo na temat szkodliwości picia tych wyrobów, prawda, słodkich, a na dzisiaj to po prostu jest wyłącznie skupione na cenie, która na wniosek partnerów społecznych na posiedzeniu RDS-u w dniu 21 stycznia została minimalnie zmieniona.
Ale rząd deklaruje, że właśnie te pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia na edukację, profilaktykę i świadczenia zdrowotne dotyczące chorób związanych z otyłością.
Tak jest, cieszymy się z takiej informacji, natomiast też do końca nie wiemy, w jaki sposób te pieniądze będą tam trafiać i w jaki sposób będzie monitorowane przesuwanie tych pieniędzy na te zadania, które rząd przedstawił.
Solidarność protestowała przeciwko wysokim stawkom podatkowym, którymi mają być właśnie objęte napoje słodzone. Sejm uwzględnił ten postulat i stawki zostały zmienione. I czy obecnie są one już do zaakceptowania przez Solidarność?
Naszym zdaniem, oczywiście tutaj podjęte zostały pewne działania przez stronę rządową, ale i tak one nie są wystarczające, ponieważ i tak na dzień dzisiejszy są wyższe w przeliczeniu na dochód jednego mieszkańca, jak na przykład w państwach innych, które wprowadziły tego rodzaju podatek. Chociażby Francja. Tak?
Solidarność domagała się zwołania posiedzenia trójstronnego zespołu branżowego dla sektora przemysłu spożywczego w jak najszybszym terminie. I chyba się nie udało, skoro ostatnie spotkanie odbyło się w maju 1917 roku.
Niestety, przykre jest to, że trójstronny zespół branżowy, który został powołany 19 stycznia 2017 roku na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego i został przypisany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie Ministerstwa Rozwoju, odbył do tej pory tylko jedno posiedzenie. Pani minister rozwoju Jadwiga Milewicz nie chciała się do tej pory z nami spotkać. My oczekujemy tego spotkania, ponieważ branża spożywcza, którą reprezentujemy, to jest 400 tysięcy pracowników. Czas najwyższy, pani minister, abyśmy wreszcie się spotkali i porozmawiali o tych tematach, które nurtują branżę spożywczą.
Ale z niektórymi przedstawicielami rządu udaje się wam porozumieć.
Tak, spotykamy się i rozmawiamy z panem ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Ja jestem zadowolony z tej współpracy. Cieszy mnie bardzo to też inicjatywa pana ministra, że w najbliższym czasie będzie powołana lub wydzielona komórka przy Ministerstwie Rolnictwa dotycząca przemysłu spożywczego.
Jakie tematy Solidarność chciałaby podjąć podczas obrad trójstronnego zespołu branżowego?
Wiele tematów zgłaszaliśmy kilka lat wcześniej. Wiele tematów już dzisiaj zostało w jakiś tam sposób załatwione, ale dla nas bardzo ważnymi tematami są temat, który zgłosiłem w ostatnim piśmie z dnia 20 stycznia 2020 roku, dotyczące przemysłu 4.0 w branży spożywczej, czyli czwarta rewolucja przemysłowa.
A co to oznacza?
Oznacza to, że na dzień dzisiejszy w wielu firmach narodowych, transnarodowych, które funkcjonują w branży spożywczej, pracę ludzi zastępują roboty.
Roboty?
I roboty. I niejednokrotnie wiąże się z to albo z szukaniem innych pracy dla pracowników, przekwalifikowaniami, na które no, niektóre firmy mogą nie mieć pieniędzy, ale są też takie sytuacje, gdzie w jednej z firm spożywczych, znanych, zakupiono robota i przez to zostało zwolnione 30 pracowników.
Obawiacie się również zwolnień pracowników w związku z właśnie z podatkiem cukrowym?
Tak, istnieje takie zagrożenie, tym bardziej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Sejmie pracodawcy, i nie tylko mówimy tu o pracodawcach zagranicznych, ale polskich, przedstawiali no, informacje, które po prostu mogą nas niepokoić, bo jeśli trzeba będzie podjąć działania restrukturyzacyjne w związku z podwyżką cen niewątpliwą tych napojów, pierwsze działania będą skierowane ku pracownikom.
Podatek cukrowy ma obowiązywać już od 1 lipca. Solidarność chciała dłuższego vacatio legis.
Tak, ponieważ przygotowanie się do tego typu zmian wymaga troszeczkę czasu. Pracodawcy muszą mieć czas, żeby przygotować nowe, że tak powiem, nalepki.
Przykłady Francji, Meksyku, Wielkiej Brytanii pokazują, że wprowadzony tam podatek cukrowy nie przyniósł spodziewanych efektów w postaci zmniejszenia spożycia napojów słodzonych. Czas pokaże, jak będzie w Polsce. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. Polacy złożyli już ponad 1 000 000 elektronicznych deklaracji podatkowych. Usługa została uruchomiona nieco ponad tydzień temu na stronie internetowej podatki.gov.pl. Resort Finansów przypomina, że rozliczenie podatkowe za ubiegły rok zostało przygotowane automatycznie na podstawie danych otrzymanych od pracodawców. Osoby rozliczające się na druku PIT-37, czyli m.in. pracownicy etatowi, mogą sprawdzić przygotowane rozliczenie i zaakceptować je albo odrzucić i wypełnić formularz samodzielnie. Można też nie wykonywać żadnych czynności i wówczas PIT zostanie wysłany automatycznie. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek zachęca jednak do zalogowania się w portalu podatkowym i skorzystania z usługi Twój e-PIT, ponieważ daje to dodatkowe możliwości.
Wielu z nas korzysta z różnych ulg, które można w ten sposób dodać. Ponadto, co istotne, jeśli w ubiegłym roku nie przekazywaliśmy 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, to w bardzo prosty sposób możemy to zrobić za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, ale oczywiście trzeba się do niej zalogować i oczywiście trzeba podać numer KRS bądź też nazwę tej wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego.
Czas na rozliczenie z fiskusem mamy do końca kwietnia. Ponad 33 miliony złotych trafią w tym roku do samorządów i podmiotów prywatnych z województwa pomorskiego, które chcą uruchomić nowe instytucje opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. W regionie powstanie prawie 3 tysiące nowych miejsc opieki nad maluchami. W Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek wręczyła przedstawicielom 9 pomorskich gmin promesy dofinansowania w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Maluch Plus. Na Pomorzu powstanie 6 instytucji w gminach, które dotąd nie miały u siebie żłobka czy klubu samorządowego. W styczniu zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 1,1% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Wynagrodzenie było wyższe o 7,1%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Średnia płaca brutto w poprzednim miesiącu w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wynosiła 5282,80 zł. Wynagrodzenia pracowników, podatki do Urzędu Skarbowego i składki ZUS to zobowiązania, które polscy przedsiębiorcy płacą w pierwszej kolejności, wynika z badania priorytety płatności. Mniejszym priorytetem są m.in. faktury wystawione przez kluczowych kontrahentów. Z badania zrealizowanego na grupie mikro, małych i średnich firm na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i firmy NFG wynika, że 61% przedsiębiorstw opóźnia płatności wobec swoich kontrahentów, choć połowa z nich zapewnia, że zdarza się to rzadko. Pracodawcy oczekują zmian w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców. Jak mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, chodzi o to, by przybywający do pracy w Polsce chcieli się zatrudniać legalnie i by było to łatwiejsze. Według pracodawców potrzebne jest wydłużenie czasu działania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy z 6 do 12 miesięcy. Po zakończeniu pracy na oświadczeniu, zdaniem zatrudniających pracowników z zagranicy, potrzebna jest szybsza procedura uzyskania pozwolenia na pobyt i pracę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg potwierdziła, że trwają dyskusje międzyresortowe dotyczące polityki migracyjnej, ale jest jeszcze za wcześnie na informowanie o konkretach.
Ciekawostki.
Aby praca dawała nam satysfakcję, musimy określić nasze priorytety i cele. Specjaliści twierdzą, że pracę powinniśmy traktować jako jeden z elementów całego naszego życia. Co zrobić, by dawała nam ona prawdziwą satysfakcję? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z coachem Małgorzatą Prawdzik, właścicielką firmy Talenty i Rezultaty.
Dla jednych praca daje ogrom satysfakcji, dla innych prawie w ogóle. Co trzeba zrobić, by praca dawała nam satysfakcję?
Warto w pierwszej chwili zastanowić się nad tym, czym w ogóle jest satysfakcja. Czym jest zadowolenie z pracy, czy też nawet bym powiedziała bardzo górnolotnie szczęście. Często jest tak, że poszukujemy tej satysfakcji dla niej samej, a tak naprawdę pojawi się ona wtedy, gdy określimy sobie ważny cel, w którym podążamy, a ona będzie niejako efektem, takim efektem ubocznym, czy też przy okazji. Aby doświadczyć tej satysfakcji, bądź mieć na to szansę, najważniejsze jest, żeby określić sobie, co dla nas tak naprawdę jest istotne w naszej pracy. I też istotne jest, żeby ten cel był związany z naszym życiem, czyli patrzeć na pracę jako jeden z elementów pewnej całości naszego życia. Dla jednej osoby, która na przykład chce się bardzo mocno rozwijać, chce się wiele jeszcze nauczyć, chce rozwijać swoją karierę, zapewne będzie to nieco inny cel niż dla kogo w tym momencie swojego życia jest ważna rodzina, są ważne dzieci i istotniejsze jest od rozwoju zawodowego, żeby mieć tak zwaną wolną głowę, czyli zamknąć drzwi, pracy? Wyjść z pracy, mhm. tak, i zająć się domem, zająć się dziećmi.
A dlaczego praca w ogóle powinna dawać nam satysfakcję?
Bo jest częścią naszego życia, jest jakimś częścią, w której powinniśmy się realizować, wykonywać to, co wynika też z naszych predyspozycji, z naszych potrzeb, z naszych zainteresowań. Powinniśmy dążyć do tego, żeby wykorzystywać swoje mocne strony w tej pracy. Natomiast nie zawsze tak jest, ale istotne jest, żeby określić, znów wrócę do tego, co powiedziałam wcześniej, co jest dla nas kluczowe. Bo jeżeli ta praca w danym momencie tej satysfakcji czy tej radości nie będzie nam dawała, to zawsze możemy wykorzystać tą sytuację, w której jesteśmy, na rzecz przyszłości, na rzecz pracy, którą będziemy wykonywali kiedyś.
Kiedy czujemy, że ta satysfakcja nie jest wystarczająca? Chodzimy sfrustrowani, zdenerwowani, może znudzeni pracą?
Z pewnością są takie chwile, słyszałam o nich, że osoba w pracy nawet nie ma siły, żeby tej pracy wykonywać. Czyli w którymś momencie może wkradać się rutyna i nie mamy tej radości, nie mamy tego polotu, więc warto, żeby określić, w czym jestem dobry, jakie mam predyspozycje, jakie mam umiejętności i na ile w tej konkretnej pracy je wykorzystuję. Ważne jest, żeby nie poprzestać tylko na tym. Istotne jest, żeby zrobić sobie nawet taką listę przeszkód, które utrudniają mi tą satysfakcję. I dla każdej z tych przeszkód zaplanować jakieś dwa na przykład rozwiązania. Co mogę zrobić w tej konkretnej sytuacji? W jaki sposób tą przeszkodę pokonać? Na co mam wpływ w mojej pracy, w mojej obecnej sytuacji, żeby zmienić tą sytuację, tak? Czyli nawet jeżeli jest 10 takich rzeczy, które chciałbym zmienić i mam wpływ na tylko jedną, to istotne jest, żeby spojrzeć na to od strony właśnie swoich możliwości i po prostu zrobić to, czyli przeprowadzić konkretne działanie.
Rozwój nowoczesnych technologii z pewnością zmieni w przyszłości rynek pracy i powstanie wiele nowych, nieznanych dziś zawodów. Jednym z nich może być na przykład mentor robotów. Iwona Wysocka rozmawia z Markiem Lewandowskim, rzecznikiem prasowym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Generalnie większości zawodów w przyszłości nie jesteśmy sobie jeszcze dzisiaj w stanie wyobrazić, ale ja myślę tak, skoro jest tak ogromny rozwój sztucznej inteligencji i tak duży będzie miał to wpływ na roboty, przede wszystkim na roboty, które będą zastępowały pracę ludzi. Więc myślę, że będzie potrzeba, aby ta sztuczna inteligencja miała się od kogo uczyć. I tak jak dzisiaj mówimy o mentorach starszych pracowników uczących młodszych pracowników, myślę, że będzie duża potrzeba, aby te umiejętności szczególne, specyficzne, wybitne przekazywać właśnie tym samouczącym się robotom, gdy ta sztuczna inteligencja bardzo się rozwinie i będzie bardzo zaawansowana, że myślę, że tacy mentorzy dla robotów, którzy będą uczyć te roboty, wychowywać, że to myślę jest profesja, która może w przyszłości być czymś bardzo realnym, a na pewno bardzo ciekawym.
Czy pracodawca może żądać od pracownika pracy przez 10, a nawet 12 godzin dziennie? W jakich okolicznościach? Czy musi to być zawarte w umowie? Dominika Raszkiewicz rozmawia z Danutą Bieżuńską-Zając z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Standardowy czas pracy to 8 godzin dziennie, jednakże wielu pracowników musi pracować troszeczkę dłużej, musi pracować na przykład 10 bądź 12 godzin dziennie. Czy w ogóle pracodawca może nakazać pracownikowi taką pracę w wymiarze właśnie 10 bądź 12 godzin dziennie?
Więc jeżeli chodzi o pracę powyżej 8 godzin na dobę, to trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Jeżeli pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy, to rzeczywiście jego norma dobowa wynosi 8 godzin na dobę, wówczas każda praca powyżej 8 godzin na dobę będzie stanowiła pracę w godzinach nadliczbowych. Natomiast jeżeli z organizacji pracy, z aktów wewnątrzzakładowych wynika, że pracodawca zatrudnia pracownika w tak zwanym równoważnym systemie czasu pracy, to tutaj jest możliwość powierzenia pracy powyżej 8 godzin, czyli do 12 godzin na dobę, przy założeniu oczywiście 40-godzinnego tygodnia pracy.
Czy taki czas pracy powinien być zapisany w umowie o pracę?
Nie, w umowie o pracę nie, natomiast powinien wynikać z aktów wewnątrzzakładowych, czyli pracownik zatrudniający się w danej firmie powinien wiedzieć, jaka go dotyczy organizacja pracy, czy będzie pracował w podstawowym systemie czasu pracy, czy w równoważnym, czy w zadaniowym, czy w jakimkolwiek innym, który jest ustalony w kodeksie pracy.
Może zdarzyć się również taka sytuacja, że pracujemy po 8 godzin dziennie, następnie pracodawca nakazuje pracować po 10 bądź po 12 godzin. Czy może nakazać taki system pracy?
Jeżeli pracujemy w podstawowym systemie czasu pracy, to rzeczywiście nakazanie pracy powyżej 8 godzin jest pracą w godzinach nadliczbowych. Nie ma tutaj konieczności zmiany umowy o pracę, ale jest polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Taka praca w godzinach nadliczbowych może być polecona w związku z koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej bądź w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy. Każde polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych mieści się w ramach kierowniczych uprawnień pracodawcy i pracownik ma obowiązek taką pracę w godzinach nadliczbowych wykonać.
Przegląd informacyjny mediów związkowych.
Portal tysol.pl informuje, że ponad 80% z 500 central związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych opowiedziało się za europejską płacą minimalną. To wielki sukces Solidarności. Udało nam się przekonać nie tylko największe związki zawodowe z naszego regionu, ale też skutecznie lobbować wśród pozostałych organizacji, komentuje szef związku Piotr Duda. Według nowej dyrektywy zapowiadanej przez Komisję Europejską płaca minimalna ma wynosić co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia danego kraju. NSZZ Solidarność na swoim portalu odnosi się do umowy programowej zawartej przez związek z prezydentem Andrzejem Dudą w 2015 roku. Zdaniem Solidarności prezydent wywiązał się z umowy, choć przyznaje, że niezrealizowany został postulat dotyczący tzw. emerytur stażowych. Związek wymienia wiele postulatów, które nie były ujęte w umowie w 2015 roku, ale dzięki wsparciu głowy państwa udało się je zrealizować. A są to między innymi ograniczenie handlu w niedzielę, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, szersze uprawnienia w sądzie pracy, wyłączenie z płacy minimalnej dodatku nocnego i stażowego, wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych, szybsze naliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Konfederacja Lewiatan informuje na swoim portalu, że 17 organizacji biznesowych i platform internetowych z 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej przyjęło wspólne stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji. Zdaniem przedsiębiorców świadomość negatywnych aspektów sztucznej inteligencji nie powinna wprowadzić do zakazania jej zastosowania, choćby w kwestii technologii rozpoznawania twarzy. Wspólne stanowisko podpisały organizacje biznesowe z Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Chorwacji.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi czy propozycje, sugestie lub spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Program Głos Pracownika powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.